wypowiedzi pani profesor, ja mam teraz taki zupełnie zmieniony wizerunek historyka współczesnego. Współczesny historyk to trochę archeolog i trochę taki badacz, niczym z amerykańskiego serialu, takiego serialu jak CSI, gdzie mamy jak najnowocześniejsze urządzenia, maszyny, które pozwalają nam datować te starożytne czy średniowieczne, powiedzmy, artefakty. Ale oprócz tego jest oczywiście ta tradycyjna wymiana poglądów i doświadczeń między historykami, bo przecież to też chyba jest tak, że historycy zajmujący się średniowieczem spierają się o różnego rodzaju kwestie i te spory od czasu do czasu też trafiają do szerokiego słuchacza czy widza. Ja trochę odnośnie tych sporów chciałam zapytać, ale w kontekście postaci, która wywołuje bardzo dużo może nie kontrowersji, natomiast jest tutaj bardzo wiele chyba niesprawdzonych faktów. Mówię o świętym Wojciechu, a właściwie świętym Wojciechu, biskupie z Pragi i jego obecności w Opolu. Od dawna wielu zapytuje, czy był w Opolu, czy faktycznie możemy na Zamku Górnym w Opolu oglądać jego odbitą stopę. Co pani profesor może powiedzieć na ten temat?
Ja po pierwsze powiem tak, jestem oczywiście wielką fanką CSI i oglądam wszystkie możliwe odcinki. Po drugie, jeżeli już mówimy o sporach i o nowościach, to nie tak dawno, w ciągu dosłownie 3 miesięcy, ukazały się 2 książki o Galu Anonimie z zupełnie innymi propozycjami dotyczącymi jego pochodzenia.
Czyli jednak nie jest Galem.
Czyli, że nie jest Galem Anonimem, prawda? Ale ja mówię, jeżeli po tylu latach właśnie potrafi się wrócić do koncepcji, do rozważań o Galu Anonimie, to pokazuje. A trzecia kwestia, o której teraz sobie przypomniałam w kontekście Galu Anonima, otóż jedna z tych prac oparta jest całkowicie o internetowe bazy danych. I ona na podstawie internetowych baz danych, pan profesor Wenta z Torunia udowadnia, że nasz anonim, prawda, dokładnie pochodził tam z Rzeszy Niemieckiej, z jakiej rodziny.
Nie był anonimem.
Notabene związany z rodziną Andeksów, czyli z rodziny świętej Jadwigi Śląskiej.
No proszę bardzo.
Na podstawie internetowych baz danych, ale to już by była dyskusja na osobną audycję. Jeżeli chodzi o świętego Wojciecha w Opolu, teoretycznie oczywiście on mógł być w Opolu. Dlaczego mówię, że teoretycznie? Bo po pierwsze Opole należało wtedy do biskupstwa praskiego do 1000 roku, czyli do zjazdu gnieźnieńskiego, dopóki nie zostało ustanowione biskupstwo wrocławskie. Opole podlegało pod diecezję praską. Więc biskup praski, jakim był Wojciech, na dodatek biskup niezwykle gorliwy, znany ze swojej gorliwości, ale także z takiej żyłki do podróżowania, prawda? Dokładnie nawet wyliczono, ile on 1000 kilometrów w swoim życiu przeszedł i to w większości na piechotę, prawda? Jak najbardziej mógł być w Opolu.
Czytałem, że 3 lata podobno spędził
tak,
podróżując.
Samej podróży, tak,
to,
samej
podróży. I to, co podróż. To dużo mówić, podróżując, chodząc.
Druga sprawa, oczywiście, jeżeli przyjmiemy, że właśnie, obojętnie, czy w tym 985, zresztą to jest rok bardzo dobry, bo on się nam świetnie pokrywa z tą tradycją jeszcze dominikanów opolskich, Śląsk został zajęty przez Mieszka, to mamy do czynienia z sytuacją, kiedy nagle pewna część diecezji praskiej znajduje się pod rządami nowego państwa, innego władcy. I teraz trzeba uregulować stosunki państwo-kościół, prawda? Trzeba spotkać się z tym Mieszkiem i dowiedzieć się, czy on będzie respektował tutaj prawa księży, duchownych przebywających na tym terenie, w jaki sposób on chce wspierać ten kościół, prawda? I w ogóle jak on sobie wyobraża tę dalszą współpracę. Więc to jest jakby drugi powód, dla którego Wojciech jak najbardziej powinien się tutaj na Śląsku spotkać z władcą Polan. Tym bardziej, że on go mógł znać jeszcze z wcześniejszego okresu, gdyż jako syn sławnika Mieszko podejrzewa się, a nawet pewne są jakieś takie dość twarde dowody na to, że Mieszko z jego ojcem wchodził w jakieś koligacje polityczne tutaj i jakieś rozmowy w Libicach mogły się odbywać. Także jak się mówi na przykład o znajomości Bolesława Chrobrego, to mówi się, że jeszcze jako dzieci mogli się gdzieś tam na zamku w Libicach zetknąć. Więc z tego punktu widzenia obecność Wojciecha na Śląsku jest więcej niż prawdopodobna. Oczywiście, gdybyśmy się mieli zastanawiać, gdzie on mógłby się spotkać z tym Mieszkiem, no to wskazywalibyśmy na Wrocław, bo to jest jedyne jakby takie miejsce, które jest znane do końca XII wieku z całego tego Śląska. Mógłby się ktoś spytać, no co on by tutaj robił w Opolu. Natomiast to nie jest wykluczone, prawda? Ponieważ on rzeczywiście był bardzo znany z tej swojej gorliwości, z tej misji ewangelizacyjnej. Gdziekolwiek się pojawiał, to jednak tę misję chrystianizacyjną prowadził. Więc czy jeszcze ta jego droga, w zależności od tego, z której strony szedł, prawda? Jeżeli szedł od tak zwanych czarnych Węgrów, czyli od Słowacji, to wtedy rzeczywiście przez to dzisiejsze, tak jak dzisiaj, przejście w Korbielowie, mógł przez cały Górny Śląsk, przez Opole przejść i dojść do Wrocławia, prawda? Więc to nie jest wykluczone. Te elementy tej legendy, którą my znamy z kroniki zaginionej, zresztą kroniki dominikanów opolskich, one są wszystkie bardzo prawdopodobne. Po pierwsze, nauczał na wzgórzu. To jest jedyne naturalne miejsce, z którego on mógł nauczać. Poza grodem, tak? W grodzie nie było na to warunków. Grod był ciasno zabudowany. Większa liczba osób na terenie grodu to było naturalne niebezpieczeństwo czegokolwiek, prawda? Tumultu, pożaru, czegokolwiek. A więc górka, dzisiejsza górka, prawda? Czyli to najwyższe wzniesienie w najbliższej okolicy, idealne miejsce do tego, żeby był widziany, do tego, żeby był słyszany, prawda? Żeby mógł tę misję realizować. Tak samo na górce przemawiał w Gdańsku. To potwierdza jego żywot, prawda? Czyli tutaj analogia jest identyczna. Prawda? Mamy to samo jakby miejsce poza grodem, na górce, na wzniesieniu przemawia Wojciech w Gdańsku. W związku z tym na takich górkach mógł przemawiać w wielu miejscach Polski, także w Opolu. To, że udzielał masowo chrztu, nie powinno nas dziwić, prawda? To, że zostawił po sobie kaplicę drewnianą, którą miał, prawda, własnymi rękami wybudować, Kurcina i Świętszej Marii Panny, też nie powinno nas dziwić. Po pierwsze dlatego, że jeżeli masowo udzielił chrztu, to powinien zostawić im jakieś miejsce do sprawowania kultu, a po drugie dlatego, że wiemy, że praktykował kult Kurcina i Świętszej Marii Panny, więc to, że akurat to wezwanie miała nosić ta kaplica, to jest oczywiste. Jedyna właściwie rzecz, która jest legendarna i co do której, jak wiemy, mamy zastrzeżenia, to są te słynne stopy. Ale ja badałam tę kwestię i okazało się, że w tej tradycji dominikańskiej, czyli w tej najstarszej tronicy dominikańskiej, która powstała na początku XV wieku, nie ma ani słowa o stopach. Nie ma ani słowa o śladzie, czyli o tym śladzie na kamieniu. To się dopiero pokazuje gdzieś w drugiej połowie XV wieku, już we Wrocławiu, kiedy ten kamień się znajduje. Ale na przykład profesor Czechowicz, historyk sztuki z naszego uniwersytetu, też opolskiego, z Instytutu Historii, twierdzi, że to były kamienie świętego Wolfganga. I one później dopiero, i bardzo popularne w tym czasie w Czechach, bardzo popularne, to się pojawiło za czasów biskupa wrocławskiego Jodoka z Rzemboroku. On był też takim, jego rodzina w ogóle była zaangażowana w działalność antyhusycką i ten święty Wolfgang to miał być taki patron w walce z heretykami, z husytami, prawda? A potem te kamienie, te stopy stały się kamieniami świętego Wojciecha. Tych kamieni świętego Wojciecha w Polsce mamy kilka, jeżeli nie kilkanaście.
Każda miejscowość chce mieć
Tak, każda miejscowość gdzieś ma swoje stopy. W Trzemesznie były też te stopy. Co ciekawe, no za każdym razem wielkość tej stopy jest różna, co może nas zadziwiać. No oczywiście co do świętych, to nic nas nie powinno zadziwiać, bo na tym też polega
ich świętość.
Natomiast tutaj racjonalnie, bardzo racjonalnie rzecz biorąc, te stopy nam nie pasują, ale jeszcze raz powtórzę, one w tym średniowiecznym źródle, one się nie zachowały. One się dopiero nam pojawiają w takim modlitewniku, w takim właściwie zbiorze pieśni dziadowskich, pielgrzymkowych, które pielgrzymi ze Śląska śpiewali, czyli w takiej tradycji ludowej bardziej.
Dzwony upominają nas, żeby zrobić krótką przerwę, ale przed tą przerwą taka analogia do czasów współczesnych. Wspomniała pani profesor, że Wojciech głosił na wzgórzu. Dzisiaj też głosimy, bo znajduje się tam przecież najważniejszy obiekt naszej największej wszechnicy, czyli rektorat Uniwersytetu Opolskiego, gdzie mam nadzieję kiedyś i również pani profesor zasiądzie. A drugą analogią jest to, że najbardziej znani piosenkarze odciskają z kolei swoje dłonie w centrum miasta, pozostawiając ślad. I pewnie też za jakiś czas ktoś będzie zastanawiał się, czy to faktycznie, bo te napisy zostaną pewnie zatarte, ale odciski pozostaną.
Ale kościół na górce też ciągle funkcjonuje i ma wezwanie świętego Wojciecha i kazania też są ciągle głoszone. Także jakby tradycja ciągle jest
zachowana.
Za moment wracamy, czyli po jednym utworze muzycznym, myślę. Naprawdę szkoda czasu, bo pani profesor ma nam jeszcze dzisiaj na pewno tyle do powiedzenia. Natomiast, szanowni państwo, ja się zwracam tutaj do wszystkich naszych słuchaczy. Ja przypominam, że cały czas możecie państwo do nas pisać. Zapraszam na naszego programowego maila historia@doxa.fm, historia@doxa.fm. Ja już za moment otwieram naszą skrzynkę pocztową i czekam na państwa pytania.